Rozpoczynamy serwis informacyjny. Ojciec Święty Franciszek podsumował w środę podróż apostolską do Albanii. Podczas audiencji w Watykanie papież mówił, że podróż zrodziła się z potrzeby udzielenia duchowego wsparcia dla narodu albańskiego, który tak wiele wycierpiał podczas komunistycznych prześladowań. Dodał, że odzyskana wolność owocuje dzisiaj wzajemnym zrozumieniem, poszanowaniem i współpracą katolików, prawosławnych i muzułmanów. Ojciec Święty Franciszek wskazał także na moc ducha w wielu tamtejszych męczenników, niezłomnych świadków wiary.
Forza della Chiesa non è data tanto dalle capacità organizzative o dalle strutture.
Także dziś, podobnie jak wczoraj, siła Kościoła wynika nie tyle ze zdolności organizacyjnych, ze struktur, chociaż są one również niezbędne. Naszą siłą jest miłość Chrystusa. Jest to moc, która nas podtrzymuje w chwilach trudnych oraz inspiruje obecne działania apostolskie, aby zaoferować wszystkim dobroć i przebaczenie, świadcząc w ten sposób o Bożym miłosierdziu.
Albania jest dzisiaj wzorem nie tylko odrodzenia Kościoła, ale także pokojowego współistnienia religii, zaznaczył papież. Ponownie zachęcił Albańczyków do męstwa i dobra, aby budowali teraźniejszość i przyszłość swej ojczyzny i Europy na fundamencie wiary, pojednania i pokoju. Owoce pielgrzymki Ojciec Święty zawierzył Matce Bożej Dobrej Rady. Na zakończenie audiencji papież tradycyjnie pozdrowił pielgrzymów.
Ojciec Święty skierował do nas następujące słowo. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich, bracia i siostry. Bardzo dziękuję wam za duchowe wsparcie podczas mojej pielgrzymki do Albanii. Po latach ateistycznego reżimu, prześladowań, ten kraj cieszy się dzisiaj pokojowym współistnieniem wiernych różnych religii. Niech będzie on wyzwaniem dla innych narodów, żyjących w stanie wojny, by wyrzekły się nienawiści i we wzajemnym dialogu znalazły drogi pojednania. Niech Bóg pozwoli wszystkim cieszyć się pełnym pokojem, który dał nam nasz Pan Jezus Chrystus. Serca wam błogosławię.
Ojciec Święty wyraził również swoją solidarność z krajami Afryki, zmagającymi się z epidemią eboli. Wezwał wspólnotę międzynarodową do niesienia pomocy ofiarom epidemii. Radosław Sikorski, były szef MSZ, został marszałkiem Sejmu, natomiast stanowisko wicemarszałka Izby obejmie poseł Elżbieta Radziszewska. W Sejmie w środę odbyły się głosowania nad kandydaturami zaproponowanymi przez Platformę Obywatelską. Zdaniem polityków Platformy to mocny człowiek na trudne czasy, polityk znany i ceniony w wielu stolicach świata, który wzmocni rangę Sejmu. Zastrzeżenia natomiast ma klub Prawa i Sprawiedliwości. Radosław Sikorski to kandydat konfliktu, podziału i języka nienawiści. Niesie ryzyko pomylenia laski marszałkowskiej z kijem bejsbolowym, stwierdził poseł Krzysztof Szczerski.
Nominacja dla posła Sikorskiego to nie przypadek i nie wynik walki frakcyjnej w Platformie. To kolejny etap realizacji planu politycznego, obozu władzy, planu na ostatni rok rządzenia, tak elokwentnie wyłożonego na taśmach prawdy. To nie był tam żaden poalkoholowy bełkot, tylko omawianie realnego programu działania. Każde posunięcie, które było nagrane na taśmach prawdy i ujawnione w aferze taśmowej, realizowane jest co do joty. Sprzypnięcie grosza publicznego przed wyborami, zmiana ustawy o NBP, wyjazd Donalda Tuska do Brukseli, majstrowanie przy emeryturach, ratowanie programu inwestycji rozwojowych. No i teraz jest czas na kolejny krok. Potrzeba kogoś, kto zrealizuje plan walki z Prawem i Sprawiedliwością na arenie sejmowej. To będzie gwarantował ciągłą awanturę i konflikt, który będzie chciał wciągnąć opozycję, aby nią zniszczyć. Platforma Obywatelska po prostu potrzebuje sejmowego prowokatora. Do tej roli poseł Sikorski nadaje się znakomicie.
PiS oczekuje, że Sikorski jako marszałek Sejmu podda pod obrady projekt tzw. pakietu demokratycznego, który dałby opozycji więcej możliwości dyskusji z przedstawicielami rządu. Poseł Szczerski powiedział, że będzie to test dla prawdziwych intencji i dojrzałości Sikorskiego jako polityka. Sikorski zastąpił na tym stanowisku Ewę Kopacz, która od poniedziałku stoi na czele rządu. Elżbieta Radziszewska zastąpi Cezarego Grabarczyka, który jest ministrem sprawiedliwości. Górnicy protestują na polsko-rosyjskim przejściu granicznym w Braniewie. Żądają podjęcia zdecydowanych działań w sprawie ograniczenia nieuczciwego importu węgla kamiennego z Federacji Rosyjskiej. Petycję z takim żądaniem skierowanym do premier Ewy Kopacz odczytał w Braniewie wojewodzie warmińsko-mazurskiemu Marianowi Podziewskiemu szef górniczej Solidarności Dominik Kolosz.
Górnicy Śląskich Kopań, protestujący przy węźle kolejowym w Braniewie, żądamy podjęcia zdecydowanych działań w sprawie ograniczenia nieuczciwego importu węgla kamiennego z Federacji Rosyjskiej do naszego kraju. Przedstawiciele rządu Rzeczpospolitej, którego pan jest reprezentantem w województwie warmińsko-mazurskim, wielokrotnie obiecywali nam wdrożenie instrumentów pozwalających powstrzymać ten proceder rujnujący polskie górnictwo i zabierający nasze miejsca pracy. Niestety wszelkie deklaracje składane zarówno przez przedstawicieli resortu gospodarki, jak i przez premiera Donalda Tuska okazały się pustymi obietnicami.
Premier Ewa Kopacz zleciła przygotowanie informacji dotyczącej sytuacji w górnictwie. Zwróciła się także do Sejmu z prośbą o przyspieszenie prac nad ustawami, które zakładają wprowadzenie koncesji na handel węglem i wdrożenie systemu certyfikatów jakościowych w obrocie tym surowcem. Ustawy mają mieć nadany numer w piątek, a pierwsze czytanie w komisji odbędzie się na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Posłowie PiS uważają, że Polska powinna wprowadzić embargo na rosyjski węgiel. To jeden ze sposobów rozwiązania problemów polskiego górnictwa, przekonywali na konferencji prasowej. Wskazywali, że do Polski importuje się gorszy jakościowo rosyjski węgiel, a polski surowiec zalega na hałdach, mówi poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Ten węgiel jest dotowany przez Putina. Ze sprzedaży również tego węgla Putin czerpie określone korzyści. To powoduje, że ma pieniądze na to, żeby napadać sąsiednie kraje, żeby odtwarzać imperium rosyjskie, imperium postsowieckie. Tymczasem polski węgiel leży na hałdach. W związku z tym po pierwsze embargo na dostawę rosyjskiego węgla, a po drugie projekt ustawy zmieniającej ustawę o zamówieniach publicznych.
Projekt zakłada, że instytucje państwowe, na przykład szpitale, szkoły czy wojsko, będą zobowiązane do kupowania węgla polskiego, a nie rosyjskiego. Tymczasem górnicy z przeznaczonej do likwidacji kopalni Kazimierz Juliusz rozpoczęli w środę rano podziemny protest. Po nocnej zmianie 24 górników nie wyjechało na powierzchnię, domagając się m.in. zaległych wypłat oraz uregulowania kwestii mieszkań zakładowych objętych egzekucją komorniczą. Ostatnia czynna kopalnia w Zagłębiu Dąbrowskim ma zakończyć wydobycie na przełomie września i października. Sejm zajął się projektem ustawy umożliwiającej ratyfikację kontrowersyjnej konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Projekt poparły sejmowe komisje, choć Prawo i Sprawiedliwość domagało się odrzucenia go w pierwszym czytaniu. Przeciwko ratyfikacji szkodliwej dla rodziny konwencji są m.in. środowiska pro-life i prorodzinne. Księża biskupi podkreślają, że dokument w definicji płci pomija naturalne różnice biologiczne pomiędzy kobietą i mężczyzną. Przedstawiciele ruchu pro-life zwracają uwagę, że konwencja nie była konsultowana ze społeczeństwem. Poseł i profesor Krystyna Pawłowicz, konstytucjonalista, podkreśla, że konwencja jest m.in. nacechowana ideologicznie, niezgodna z konstytucją i niepotrzebna, gdyż polskie prawo dostatecznie chroni przed przemocą.
Projekt ustawy, jeśli zostanie przyjęty, naruszy jaskrawie poprzez treść konwencji, którą chce wprowadzić, podstawowe ustalenia i konstytucyjne, i polskiego systemu prawa cywilnego i prawa publicznego również, obowiązującego w polskim. Konwencja jest sprzeczna z hierarchią wartości, aksjologią wyrażoną w preambule, już w samej preambule konstytucji. To przede wszystkim podważa, wywraca w ogóle do góry nogami podstawową instytucję społeczną, jaką jest małżeństwo w chrześcijańskim państwie i wywala do góry nogami instytucję rodziny, którą właśnie tak, a nie inaczej kreślą polski kodeks prawo rodzinne, kodeks prawa rodzinnego opiekuńczego i całe prawo prywatne.
Polska podpisała konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w grudniu 2012 roku. W kwietniu bieżącego roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przedłożenia jej do ratyfikacji i przyjęła projekt odpowiedniej ustawy. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy odbyło się 28 sierpnia. Emigracja Polaków zbliża się do rekordowego wyniku z 2007 roku, alarmuje jeden z dzienników. Gazeta powołuje się na dane Głównego Urzędu Statystycznego. W 2013 roku za granicą przebywało 2 200 000 Polaków. Rok wcześniej było ich tam 2 130 000. Tym samym też zamiast spodziewanych powrotów, emigracja zbliża się do rekordowego wyniku z 2007 roku, kiedy to poza Polską mieszkało 2 270 000 osób. Poseł profesor Józefa Hrynkiewicz mówi, że ta tendencja będzie się utrzymywała, dlatego że na rynek pracy wchodzi nowe pokolenie i dla tych młodych ludzi nie ma pracy. W Polsce ewentualnie mogą oni liczyć w większości na umowy śmieciowe.
Bo jeśli nawet wielu z nich podejmuje pracę śmieciową, to ta praca śmieciowa jest 4 razy lepiej wynagradzana niż ta sama praca, którą wykonywałby w Polsce. W Polsce zarobi około 1000, 1500 zł. W Anglii, w Irlandii, w Niemczech zarobi 3-4 razy więcej. Więc z tej kwoty, którą tam zarobi, jest w stanie utrzymać rodzinę. Z tej kwoty, którą zarobi w Polsce, nie jest w stanie po prostu nawet wynająć sobie skromnego lokum. Jeśli nie zmieni się polityka gospodarcza, ta tendencja niestety nie zmieni się z najgorszymi skutkami dla rozwoju gospodarczego, społecznego, demograficznego Polski.
Najwięcej polskich emigrantów żyje w Wielkiej Brytanii, bo aż 650 tysięcy, oraz w Niemczech 560, o 125 tysięcy więcej niż 3 lata temu. Popularne są Irlandia i Holandia, w których żyje odpowiednio 115 tysięcy i 103 tysiące osób z Polski. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.